Witam was, bracia i siostry, bardzo serdecznie. Dziękuję za modlitwy przed zwiastowaniem. Modliliście się o to, żeby słowa były namaszczone. Niech więc będą namaszczone. Amen. Otwórzcie swoje Biblię na Ewangelii Jana. I na 8 rozdziale od 31 wersetu. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.
Amen.
Na razie wystarczy. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. I temat czy tytuł mojego dzisiejszego zwiastowania: utwierdzony w prawdzie. Utwierdzony w prawdzie. Ja chcę się dzisiaj zająć takim tematem, który mam wrażenie, że jako nas ludzi wierzących często ogranicza, a mianowicie właśnie utwierdzenia w prawdzie. Utwierdzenia w prawdzie, tego jak jesteśmy utwierdzeni w prawdzie, tego w co konkretnie wierzymy i jak to działa w naszym życiu. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. O czym ja konkretnie chcę dzisiaj powiedzieć? Żeby to naświetlić, to ja zacznę od świadectwa, żeby nakreślić to właściwie na swoim przykładzie. O utwierdzeniu w prawdzie, o tym jak kroczymy w prawdzie, o tym jak trzymamy się obietnic i słowa danego przez Jezusa Chrystusa. Jakiś rok temu mieliśmy w rodzinie ciężki czas. Bardzo ciężki. Zostaliśmy doświadczeni, dlatego że zaczęły się problemy z naszą córką, Alicją. I jeszcze trochę ciężko mi o tym mówić, ale postaram się przez to przebrnąć. Bo mieliśmy problemy z naszą córką Alicją i to były problemy zdrowotne. I polegało to na tym, zanim w ogóle rozpoznaliśmy, w czym jest rzecz, to trwało to pewien czas, dlatego że Ala zaczęła się dziwnie zachowywać. I zaczęło się kiedyś od tego, czego nie rozpoznaliśmy na sam początek, że nasze dziecko zaczyna chwytać takie zawieszki. Że siedzi sobie na przykład na tapczanie, ogląda bajkę i nagle na krótszy czy dłuższy czas traci kontakt z rzeczywistością. Po prostu siedzi i przestaje reagować. I mówisz dziecko do niej, ale bez reakcji. Mija pewien czas, pół godziny, godzina i wraca do siebie. I takich przypadków było kilka, czego na początku nie rozpoznaliśmy, bo czasem faktycznie tak jest, że dzieci po prostu się zamyślają, albo gdzieś odpływają myślami, albo gdzieś tam się zapatrzą i sobie patrzą w jeden punkt i zignorowaliśmy to całkowicie. Po pewnym czasie miało miejsce takie zdarzenie, że kiedy Monika kąpała dzieci przy baseniku, to Ala też była przemęczona i po prostu znowu złapała taką zawieszkę i wpadła do basenu. I było to dla nas trochę dziwne. Co się dzieje? O co chodzi? Jak to teraz wytłumaczyć? Zaczęliśmy szukać odpowiedzi i dociekać w ogóle, co to jest, co się dzieje, dlaczego tak się dzieje, co to może być. Okazało się, że moja żona Monika, jako małe dziecko, miała tak zwane aury padaczkowe. I to w pewnym stopniu jest dziedziczne. Może zostać odziedziczone, a może nie zostać odziedziczone. I zaczęliśmy gdzieś dopatrywać się związku między tym, co się dzieje z Alą i tym, co Monika przeżyła jako dziecko. I te incydenty zaczęły się nasilać. I to nie było, tak jak wam teraz mówię, w przeciągu tygodnia czy dwóch, dlatego tak trudno było to zidentyfikować czy zdiagnozować, bo to było mocno rozciągnięte w czasie. To się stało, powiedzmy, dzisiaj, później za 2-3 tygodnie incydent, ale zaczął się taki moment, że to się wyraźnie zaczęło nasilać. Wyraźnie się zaczęło nasilać i wyraźnie przybrało na częstotliwości. I właśnie zaczęliśmy zauważać coś niepokojącego, kiedy oglądała bajki i nie było z nią kontaktu. Na dłuższą lub krótszą chwilę, później bardzo ją bolała głowa, płakała. I nie wiedzieliśmy, co jest. I po pewnym czasie, jak te sytuacje zaczęły się nasilać coraz bardziej i bardziej i bardziej i zaczęły wydarzać się częściej, to doszło do takiego momentu, że wiozłem moje dziecko do przedszkola. Jak co dzień. Każdego dnia zabierałem ją do przedszkola przed pracą, sadzałem ją do fotelika i jechaliśmy do przedszkola. I tego dnia akurat Ala, jak zwykle, wstała, ubrała się, przytulaliśmy się jeszcze przed wyjściem, zniosłem ją na rękach do samochodu, zapakowałem ją do fotelika, no i wyjeżdżamy do przedszkola. I zdarzyło się tak, że kiedy wyjechałem z naszego osiedla już w stronę przedszkola, a był to taki jeszcze dziwny dzień i ważny dla mnie, dlatego że w pracy miałem bardzo ważny dzień, bo na firmie organizowałem prezentację maszyn. I na tą prezentację maszyn była przygotowana cała moja firma. Byli przygotowani pracownicy, którzy czekali na mnie, aż ja tam przyjadę. Byli powiadomieni klienci, którzy przyjechali na firmę, na tą prezentację. I był to taki dzień, że bardzo mi zależało na tym, żeby dotrzeć tam na czas i zrobić to najlepiej, jak się da. I żeby dobrze wypaść. I kiedy wyjechałem z tego osiedla, właśnie już w stronę przedszkola, i jeszcze z kimś rozmawiałem przez telefon na zestawie głośnomówiącym i nagle z tyłu słyszę coś jak taka czkawka czy takie drgawki i obracam się w tył, a moje dziecko ze zwieszoną głową kompletnie bez kontaktu i nie wiedziałem, co zrobić. Zatrzymałem samochód i to zdarzyło się tak szybko, że zanim zdążyłem się zatrzymać, wyjść z samochodu i odpiąć ją z tego fotelika, to ona już była cała sina. Chwyciłem ją na ręce, rozłożyłem przedni fotel, położyłem ją na tym fotelu i powiedziałem: Jezu, ratuj. Bo nic innego by nie przyszło do głowy. Bo moje dziecko umierało na moich rękach. I zadzwoniłem na pogotowie. Pogotowie przyjechało. I chcę wam powiedzieć, że jak człowiek znajduje się w takiej sytuacji i dzwoni po pogotowie i czeka na to pogotowie, to wydaje ci się, że to trwa wieczność. Oni pojawili się przy moim samochodzie gdzieś po 2,5 minucie, bardzo szybko. I właściwie jak przyjechali na miejsce, to z grubsza było już po wszystkim. dlatego że ja starałem się, żeby ona zaczęła oddychać. Dlatego że ona po prostu nie mogła oddychać. I zaczęła oddychać. Zaczęła się normalnie zachowywać. Kiedy przyjechał ambulans, z grubsza było po wszystkim. Zapakowali nas do tego ambulansu. I diagnoza pielęgniarza mnie zwaliła z nóg, bo powiedział, że prawdopodobnie moje dziecko znalazło sobie w samochodzie cukierek. Wzięło go do buzi podczas jazdy. Zakrztusiło się. I że ten cukierek jej stanął tutaj w gardle. I to, co ja widziałem, to już były drgawki agonalne. I powiedział, że jeżeli będziemy mieli dużo szczęścia, to w najlepszym przypadku nasza córka dojdzie do siebie, ale prawdopodobnie nie będzie już taka jak wcześniej. I z takim przekonaniem jechałem do szpitala. I teraz zobaczcie. Kiedy człowiek przeżywa coś takiego, staje czasem przed Bogiem i zaczyna się zastanawiać, o co chodzi. O co chodzi? Co jest? Przecież nawróciliśmy się. Przecież staramy się tworzyć Boży dom. Przecież staramy się żyć według Twoich zasad. Panie, co jest? O co chodzi? I nie zawsze od razu możemy znaleźć odpowiedź. Ala w szpitalu doszła do siebie bardzo szybko. I po szpitalu wysłano nas na serię badań. Pierwsze polegało na zbadaniu fal mózgowych, żeby wykryć, co się dzieje. Pierwsze badanie wykazało jakieś tam, czy po prostu lekarze stwierdzili zgodnie po przeprowadzaniu wizji, że moja żona miała coś takie przejście jako dziecko, stwierdzili, że to na pewno jest atak epilepsji i że nasza córka do końca życia będzie brała leki przeciw epilepsji. I scenariusz był taki, że będziemy mieli dziecko, które do końca życia będziemy musieli futrować jakimiś specyfikami. I to jest ciężkie. I to jest ciężkie, kiedy dowiadujesz się czegoś takiego, kiedy przeżywasz coś takiego. Nikomu nie życzę tego, żeby znalazł się w takiej sytuacji i widział to na własne oczy. Ale tak się dzieje. Tak się czasem dzieje. I zaczynasz się zastanawiać, dlaczego ja? Co jest grane? Dlaczego moje dziecko? Czy robię coś nie tak? I kiedy zastanawiasz się tak i kiedy myślisz nad tym, to chcę powiedzieć, że diabeł bardzo czeka na takie okazje. Dlatego, że przychodzi i zaczyna ci podpowiadać różne rzeczy. Dochodzi nawet do tego, że zaczynasz się zastanawiać, czy tak naprawdę się nawróciłeś. Czy tak naprawdę Bóg jest z tobą? Czy to, co się stało w twoim życiu, to jest prawda? Czy to, co stało się w twoim życiu, miało znaczenie, skoro teraz dzieje się coś takiego? Jak to wytłumaczyć? Co jest grane? O co tu chodzi? I stoisz przed Panem w takim pytaniu i w takim ciężkim doświadczeniu i nie wiesz, co z tym zrobić. Przychodzą, wiecie, jak to jest. Teraz ja wam opowiadam tylko pewien wycinek, ale przy tym były różne okoliczności. Przychodzili ludzie, dowiadywali się o tym, wszyscy po prostu byli w szoku. Dlaczego tak? O co tutaj chodzi? Mówili, no tak, już zaczęli nas pocieszać, no tak, przecież z epilepsją da się żyć. Przecież padaczka to nie jest taka choroba, że to da się z tym żyć, normalnie można z tym żyć. Zaczęto nas pocieszać, że to może jakoś wyglądać. I razem z żoną podjęliśmy decyzję, że będziemy szukać odpowiedzi. Co się stało? O co chodzi? Że będziemy szukać Pana. Dlatego, że jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to co innego nam pozostaje? To to co innego nam pozostaje, jak zwrócić się do Pana: Panie, powiedz, Panie, objaw, Panie, pokaż, skąd, dlaczego, po co, czy to ma sens? I wstyd się trochę przyznać, ale człowiek czasem zaczyna się zachowywać jak maruda po prostu. Zaczyna się zachowywać jak pewien człowiek opisany w Biblii. Pewien człowiek, który ma na imię Hiob. Zaczyna się zastanawiać nad tym. I ja się teraz odwołam do tej księgi Hioba. I otwórzcie księgę Hioba na samym początku. I ja może po prostu przeczytam te fragmenty, bo tego tutaj trochę będzie, więc nie wyświetlajcie ich. Job i jego oddanie Bogu. W ziemi Uz był pewien człowiek. Miał na imię Job. Był on nienaganny i prawy. Żył w bojaźni Bożej i stronił od zła. Urodziło mu się 7 synów i 3 córki. Na jego dobytek składało się 7000 owiec i 3000 wielbłądów, 500 par bydląt zaprzęgowych i 500 oślic. Ponadto miał bardzo liczną służbę. Był to człowiek najznakomitszy ze wszystkich ludzi wschodu. Jego synowie mieli zwyczaj urządzania uczt. Każdy czynił to w swoim domu, w ustalonym dniu. A zapraszali na uczty także swoje 3 siostry, aby wraz z nimi jadły i piły. Kiedy mijał kolejny cykl uczt, Job dokonywał poświęcenia swych dzieci. Wstawał wczesnym rankiem i za każde z nich składał całopalenia. Myślał bowiem tak: może któreś z moich dzieci zgrzeszyło i znieważyło Boga w sercu swoim. Tak postępował Job zawsze. Człowiek nienaganny, człowiek bez zarzutu, człowiek, który w tamtym czasie był przykładem. Dzisiaj jakbyśmy go porównali, to z kimś z pierwszej okładki Forbesa, po prostu jest Job i bryluje na salonach. Jest Job, człowiek prawy i sprawiedliwy, taki, którego wszyscy poważają. Najznakomitszy człowiek z ludzi wschodu. Tymczasem pewnego dnia synowie Boży przyszli, aby stawić się przed Panem. Wśród nich przybył też szatan. Skąd przybywasz? Zapytał go Pan. A diabeł mówi: a właśnie krążyłem to tu, to tam. Przechadzałem się to tu, to tam. I mówi Pan: a czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Zapytał dalej Pan i dodał: tak, nie ma na ziemi drugiego takiego jak on. To człowiek nienaganny i prawy, żyjący w bojaźni Bożej i stroniący od zła. Zobaczcie, co się dzieje. Job, najznakomitszy człowiek wschodu i synowie Boży przychodzą przed tron Pana. I o kogo się pyta Pan? O Joba. Najznakomitszy człowiek wschodu. Jak Biblia mówi o kimś, że był najznakomitszy, to był najznakomitszy. Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Jakby Pan chciał się pochwalić: zobaczcie, to jest mój sługa Job. Naganny i prawy. Nie ma mu nic do zarzucenia. I co mówi szatan? A szatan odpowiedział Panu: czy za darmo żyje Job w bojaźni Bożej? Czy nie otoczyłeś troską jego samego, jego dom i wszystkiego, co do niego należy? Błogosławisz mu, dajesz mu wszystko. Lecz wyciągnij tylko rękę, dotknij tego, co on ma, co posiada. Zobaczymy, czy nie zacznie ci złorzeczyć. Szatan przychodzi i mówi do Boga, że Job jest w zasadzie interesowny. Że Job nie jest taki za darmo. A Pan mówi: zobacz, to jest mój sługa Job. Teraz pokażę ci, jaki on jest naprawdę. Zabierz mu to, co ma. Więc szatan mu zabiera to, co ma. A Job wstał, rozdał szaty i ogolił głowę, potem upadł na ziemię, składając pokłon Bogu i powiedział: nagi wyszedłem z łona matki i nagi stąd odejdę. Niech imię Pana będzie błogosławione. Zobaczcie to. zobaczcie to, niech imię Pana będzie błogosławione. Tak doświadczony człowiek stracił wszystko, co miał i zginęły wszystkie jego dzieci. Niech imię Pana będzie błogosławione. Potem znów nastał dzień. Synowie Boży przyszli przed Boży tron. Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Zapytał dalej Pan. Nie ma na ziemi drugiego takiego jak on. To człowiek nienaganny i prawy, żyjący w bojaźni Bożej i strojący od zła. Nawet utwierdził się w swojej nienaganności. Podburzałeś mnie, aby go zniszczyć. Ale jak widać, bez powodu. Pan mówi do diabła. I teraz co ja chcę powiedzieć? W księdze Joba, dlaczego o tym powiedziałem? Bo człowiek się zaczyna zachowywać jak Job w takich sytuacjach. Zaczyna zrzędzić, zaczyna marudzić, zaczyna zastanawiać się, zaczyna rozmyślać, zaczyna przypominać sobie, zaczyna analizować sprawy. Dlaczego to? Dlaczego ja? Dlaczego tak? Dlaczego w ten sposób? O co chodzi? Job, kiedyś zacząłem czytać księgę Joba i myślałem, że ona ma może z 5 rozdziałów. I tak czytam 3 rozdział, 4 rozdział, 5 rozdział i ten Job tak narzeka, i narzeka, i narzeka, następny rozdział, i narzeka. I mówię, no chyba to się za chwilę skończy. Czytam jeszcze 2 rozdziały dalsze, no ale się nie kończy. Czytam jeszcze kolejne 3. Mówię, no za chwilę to już chyba naprawdę będzie koniec. I jeszcze kolejny rozdział, nie skończyło się, w końcu patrzę, 52 rozdziały. Biadolenia po prostu i narzekania. Job, 52 rozdziały. Naprodukował tego biadolenia i narzekania przed Panem, że tak się dzieje, a tak się dzieje. I co mnie w księdze Joba zaskakuje najbardziej? Na samym końcu, kiedy przyszli jego przyjaciele, Bildad, Sofar i Elifas, to co mu powiedzieli? Powiedzieli: Job, człowieka nienagannego, to takie rzeczy nie spotykają. Powiedzieli, gdybyś był prawy i tak naprawdę nienaganny przed Panem, to nic takiego by na ciebie nie przyszło. Powiedzieli mu, upamiętaj się i złóż pokłon przed Panem, to cię On wyzwoli i nie będziesz już więcej przechodził tego, co przechodzisz. I na samym końcu księgi Joba Bóg mówi do tych przyjaciół tak. Wy źle mówiliście o mnie i żaden z was nie zna mnie i nie mówiliście o mnie tak dobrze jak mój sługa Job. I powiedział jeszcze więcej: a teraz poproście mojego sługę Joba, żeby to on modlił się za was, bo z waszych rąk ofiary nie przyjmę. Wiecie dlaczego tak Bóg powiedział? Bo Job został dotknięty dlatego, że to szatan jest złośliwy, a nie dlatego, że był nienaganny. Job, jest napisane, że był nienaganny, że nie było mu nic do zarzucenia. Szatan przyszedł i sobie wyprosił. I my zachowujemy się czasem jak ten Job. Marudzimy, narzekamy, rozmyślamy. I teraz chcę uczynić z powrotem nawiązanie do tego świadectwa. I w naszym życiu taka sytuacja, zobaczcie, bardzo ciężka, trudna. Człowiek zaczyna przeżywać, zaczyna zastanawiać się nad tym, o co chodzi, czemu tak się dzieje, dlaczego takie sytuacje mają miejsce, jak to jest. I postanawiamy szukać woli Pana w tym wszystkim. Zaczynamy modlitwę i zaczynamy post. I zaczynamy szukać obecności Bożej, odpowiedzi, o co tutaj chodzi. I w poście Pan nam przypomina bardzo proste rzeczy. Taką prawdę nam przypomina. Przypomina nam to, że w tym poście i w tej modlitwie, w tym odkrywaniu na nowo, że obietnice Boże są dla nas. Że obietnice Boże nie straciły na aktualności. Że one są dla nas. Że one są dla mnie i dla ciebie. To ja jestem drogą, prawdą i życiem. Kto wierzy we mnie, nie umrze, ale będzie żył. I tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Amen? To jest dla nas. I Bóg przypomina taką prostą prawdę w tym wszystkim. Zaczynamy się zastanawiać, zaczynamy się zachowywać tak jak Hiob. I Pan przypomina proste rzeczy. Prostą prawdę. O czym chcę powiedzieć? Kiedy to wszystko trwało, to ja sobie zdałem sprawę z tego, że czasem w naszym życiu duchowym jest tak, że zaczynamy się zastanawiać. Że trwamy w takim zawieszeniu duchowym, chodzimy, myślimy, jesteśmy przygnębieni, nie wiemy o co chodzi, co jest grane, czemu Boże dzieje się to czy tamto, czemu dzieje się tak czy siak. I chcę ci powiedzieć, bracie i siostro, że od takiego chodzenia i od takiego myślenia można zwariować po prostu. Można zwariować i można dostać na głowę w duchowym wymiarze. I można wpaść w depresję i można po prostu odpłynąć od łaski i zacząć się rozglądać za innymi alternatywami, dlatego że diabeł tylko czeka, żeby tą prawdę w twoim sercu podważyć. Czy ty taki święty? Co teraz się dzieje w twoim życiu? Jak to wygląda? Co to ma być? Gdzie jest teraz twoja pobożność? Gdzie jest twoja prawość? Jak to wygląda? Halo. Nieprzyjaciel przychodzi, żeby kraść, zażynać, zabijać, żeby niszczyć. Ale słowo Pana jest pokrzepieniem. I my się oczywiście wcześniej modliliśmy o naszą córkę. Modliliśmy się o to. Modliliśmy się o to, żeby jak już zaczęło się to tak klarować nam w głowach, że to może być to, kiedy zaczęło nam się klarować w głowach, że to może być związane z tą padaczką czy epilepsją, my się o to modliliśmy. Ale bez skutku. Modliliśmy się o to, wstawialiśmy się o to przed Panem, modliliśmy się o nią z nałożeniem rąk. Rano, wieczorem, po południu, po śniadaniu, ale bez skutku. I podczas tego postu moje oczy utkwiły wzrok w jednym tylko miejscu w Biblii. Kiedy Jezus rozesłał 72, żeby ci szli i wyganiali demony, to oni wrócili do Niego i powiedzieli: Panie, ale tamtych nie mogliśmy wygonić. On ich zganił, o ludzie bez wiary. I powiedział, ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak przez post i modlitwę. Aha, eureka, post i modlitwa. Rozpoczynamy, post i modlitwę. Pościmy i modlimy się. I przychodzi prosta prawda, że Jezus jest Panem. Że wszystko jest u Jego stóp. I że wszystkie stworzenia i wszystko, co nie jest z Boga, musi ugiąć przed Nim kolano. Amen. I przychodzi objawienie, że Pan jest teraz ten sam, był ten sam, jest ten sam i na wieki będzie ten sam. I skoro wtedy, kiedy był tutaj, mogło się dziać takie coś, to może się dziać i dzisiaj. I to nam było potrzebne, bo my potrzebowaliśmy tego podbudowania wiary. Jechaliśmy z Alą na badanie, na rezonans głowy i rano pościliśmy jeszcze przedtem i wieczorem albo rano, już teraz dokładnie nie pamiętam, modliliśmy się o nią jeszcze już o uzdrowienie po tym poście i po tym objawieniu. I chcę wam coś powiedzieć, że kiedy modliłem się o to już potem, to ja już nie miałem wątpliwości, jaki będzie wynik tej sprawy. Jak ja się modliłem już wtedy, to ta prawda we mnie żyła i w tej prawdzie ja byłem już utwierdzony. I w tej prawdzie ja już nie myślałem, już nie analizowałem, już nie zastanawiałem się, z czego to wynika, już nie zastanawiałem się, czy to jest tak, czy siak, nie zastanawiałem się. Dlatego, że Pismo Święte mówi mi, choćby winy wasze czerwone jak szkarłat były, jak śnieg zbieleją i wasza wina nigdy więcej nie będzie wspomniana przed tronem Pana. Więc ja przed tronem Pana jestem bez winy. I Bóg mnie uznaje za sprawiedliwego. I wszystko, co jest tutaj, jest dla mnie. Wszystko. Więc wstaję, idę do mojego dziecka i z wiarą nakazuję wszelkiej padaczce, epilepsji, objawom, innym rzeczom, wynieść się w imieniu Jezusa Chrystusa. Wynieść się w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie masz miejsca w tym ciele. Dlatego, że Jezus Chrystus i Jego moc jest nad Nim. Pojechaliśmy na rezonans głowy. To było też trudne przeżycie, bo musieliśmy nasze dziecko obudzić o 3 w nocy. Nie mogła spać do godziny 5:30, bo wtedy się zaczynało badanie i to badanie trwa przez kolejne 2 godziny i polega to na tym, że dziecko, które jest wybudzone ze snu w środku nocy, musi wpatrywać się w jakieś takie iskrzące się tam latające punkty światła na przemian, na zmianę i oni wtedy badają, czy w tym takim chaosie informacyjnym nie wytwarzają się w głowie jakieś tam rzeczy. To jest bardzo dokładne badanie. Jeżeli tam coś jest, to wychodzi. My pojechaliśmy na to już po tej modlitwie. My pojechaliśmy na to już tylko po to, żeby się utwierdzić, że to zadziałało. Badanie się skończyło. My zabraliśmy nasze dziecko i w takiej ufności powiedzieliśmy: Panie, dziękujemy Ci, że Ty jesteś naszym Bogiem, że jesteś naszym Panem i że w Tobie mamy nadzieję i że nie ma innej. I że Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. I że tylko do Ciebie możemy zwracać się z takimi rzeczami. I po 2 tygodniach przyszły wyniki RTG. Czysto. Czysto. Halleluja. Minął od tego wydarzenia już prawie rok i nic takiego już więcej się nie zdarzyło. Nigdy więcej nie było czegoś takiego, że był jakiś problem, że... Amen. I sedno mojego zwiastowania na dziś. I to chcę bardzo mocno podkreślić. Zdarza się tak, że nasza wiara się robi taka... Nijaka, taka słaba, jakaś taka rozcieńczona, jakbym to tak nazwał. Jakaś taka nieutwierdzona w prawdzie. Jakaś taka nieutwierdzona w prawdzie, jakaś taka nieintegralna taka. Taka wiara jakaś, z czego to się bierze. Nie jest moim celem, żeby to opisywać. Ale jest moim celem, żeby powiedzieć, że wszystko, co przychodzi do Ciebie dzisiaj, przychodziło do Ciebie wczoraj i przyjdzie w przyszłości i podważa cokolwiek, co jest w Biblii i podważa cokolwiek, co mówi Ci, że to wszystko jest dla Ciebie i co sprawia, że Twoja wiara jest rozcieńczona albo jest taka niejaka, to nie jest od Boga. To nie jest od Boga. To nie jest prawda, jeżeli coś Ci mówi, że może nie jesteś wystarczająco dobry, że może nie jesteś namaszczony, że może obietnice nie są dla Ciebie. To wszystko jest od diabła, bo on przychodzi kraść, on przychodzi zabijać, on przychodzi zażynać, on przychodzi niszczyć. On przychodzi po to, żeby Cię przygnieść kolanem do ziemi i żebyś się już stamtąd nie podniósł. Jemu zależy na tym i będzie tak długo okrążał Cię w koło przez sytuację, przez ludzi, aż wyczuje Twój słaby punkt. I jak w tym momencie nie jesteś utwierdzony w prawdzie, to jesteś w niebezpieczeństwie. To jesteś w niebezpieczeństwie. My mamy moc krwi Jezusa Chrystusa. My mamy moc krwi Golgoty. My mamy przebaczenie. I nigdy więcej to nie będzie wspominane przed tronem Pana. I możesz stanąć jako dziecko przed tronem chwały, przed tronem łaski i powiedzieć: Tato, jak bardzo Ci dziękuję za to, że Ty mnie chronisz każdego dnia. Że mój dom jest czysty, że mój dom jest zdrowy, że mój dom nie ma skazy przed Tobą. Bo Ty powiedziałeś i Ty to wypowiedziałeś, że jestem dla Ciebie jak syn. Halleluja. I mam wrażenie, że chodzi tak naprawdę o to, żebyśmy byli na tyle utwierdzeni w prawdzie, żebyśmy mogli przeciwstawić się wszystkim okolicznościom. I jeżeli wiemy, że prawdą jest Jezus Chrystus, i jeżeli wiemy, że rzeczywistością jest Jezus Chrystus, i jeżeli wiemy, że to, co tu jest, jest w całości dla nas, nie ma takiej siły. Nie ma takiej siły, która nas zniewoli. Nie ma takiej siły, która nas spęta. Nie ma takiej siły, która nas ograbi z naszego potencjału, dlatego że Pan jest twoją przednią i tylną strażą. I wzejdziesz jak zorza poranna, i będziesz jak ogród nawodniony, i będziesz jak ten, który niesie dobrą nowinę, pokrzepienie, zbudowanie, i będziesz jak ten, który utwierdzony w prawdzie idzie ścieżką prosto do celu. Halleluja. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Boże, za to, że tak jest. Dziękuję Ci za to, że pouczasz. I właśnie do tych Żydów, którzy uwierzyli, Jezus powiedział: jeśli wytrwacie w moim słowie, to istotnie jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Wiecie, co dzisiaj jest prawdą? Wiecie, co dzisiaj jest prawdą? To, że Jezus Chrystus przyszedł. To, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu i to, że Jezus Chrystus zrobił to dla ciebie. I gdybyś był ostatnim człowiekiem na tej ziemi, to On przyszedłby po to, żeby tobie tą wolność dać. I to nie jest tak, że chodzisz i myślisz sobie albo rozmyślasz. Wiele rzeczy jest w Biblii, ale może nie wszystkie mnie dotyczą, albo może nie wszystkie są dla mnie, albo może jeszcze coś innego. Nie wiem co, ale rzeczywistością jest Chrystus. Jego słowo, Jego moc w działaniu. Utwierdzony w prawdzie, bracie i siostro, pragnij tego całym sercem. Ja pragnę tego, żeby być utwierdzony w prawdzie, żeby żadne okoliczności nigdy nie mogły mnie odwieść od Bożych dróg. Amen. Amen.